Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Polski Ład to turbo doładowanie polskiej gospodarki po pandemii. Tak usłyszeliśmy od minister rodziny i polityki społecznej. Celem programu jest napędzenie wzrostu gospodarczego, tak by przeciętni Polacy mogli z niego korzystać. Budujemy państwo szczęśliwych rodzin, w centrum uwagi jest rodzina. Brzmi to bardzo dobrze, ale wiemy doskonale, że realia są różne. Realizacja tego projektu i tego programu jest bardzo skomplikowana, żmudna i trudna, i sądząc po komentarzach opozycji, nie wszyscy są zadowoleni.
No tak, to jest wszystko prawda, co pan redaktor powiedział. Jest tak, że przy dużych zmianach, przy dużych przedsięwzięciach zawsze zdarzają się jakieś potknięcia czy rzeczy, które trzeba poprawić, i to jest robione. Oczywiście mamy pełną świadomość, że pewne potknięcia z nowym rokiem się pojawiły i one są w tej chwili niwelowane. Natomiast no, nie powinno nas to jednak, jakby to powiedzieć, przesłaniać nam całego kontekstu tej dużej reformy, nie tylko podatkowej, bo tutaj oczywiście głosy teraz opinii publicznej i mediów się skupiają na tych tematach podatkowych, ale to nie jest, przypomnę, jedyny obszar, którego dotyczy Polski Ład. Od 1 stycznia również wszedł w życie nowy projekt, nowa inicjatywa pod nazwą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, która się cieszy ogromnym powodzeniem i według wszystkich źródeł nie ma żadnych tutaj problemów ze składaniem wniosków o to nowe świadczenie. I już 60% rodziców, którzy w tym roku będą uprawnieni i są już uprawnieni lub będą w dalszych miesiącach uprawnieni do skorzystania z tego świadczenia, już złożyło wnioski, więc tutaj mamy ogromne zainteresowanie tym programem i bardzo się cieszę, bo jest to program bardzo potrzebny, bardzo oczekiwany przez rodziców, zresztą nie tylko przez rodziców, ale i przez samorządy, które, jak wiemy, prowadzą opiekę żłobkową, i tutaj te wszystkie kwestie związane z opieką właśnie nad dziećmi do lat 3 są samorządowcom bliskie.
Pani minister, pozwoli pani, że zanim przejdziemy, bo to jest na pewno bardzo interesujące i to chciałbym z panią również omówić, mówimy oczywiście o rodzinnym kapitale opiekuńczym, ale żeby uspokoić trochę ludzi i rodziny również, proszę powiedzieć, czy te potknięcia, o których pani mówiła, będą poprawione jeszcze w tym miesiącu i na czym te poprawki będą polegały?
Ja nie chciałabym się tu wypowiadać za Ministerstwo Finansów, natomiast tak, pracujemy bardzo intensywnie, Ministerstwo Finansów pracuje bardzo intensywnie, żeby te wszystkie niedociągnięcia, wątpliwości i błędy, jeżeli takowe się zdarzały, poprawić. I to wszystko, co będzie wymagało ścieżki pełnej legislacyjnej, będzie rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach parlamentu. Dzisiaj w Sejmie słyszałam pana ministra Sarnowskiego o tym mówił, więc nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że to będzie bardzo szybko wyprostowane, mówiąc kolokwialnie.
A teraz przejdźmy do rodzinnego kapitału opiekuńczego. To jest projekt bardzo interesujący, bardzo ciekawy i tak jak pani już zasygnalizowała, już ponad 43% uprawnionych do niego złożyło wnioski, zawnioskowały o ten kapitał opiekuńczy. Proszę powiedzieć, kto może z niego korzystać i jakie główne elementy tego projektu są?
Już prawie 60%, to tak mówię, bo z dnia na dzień nam się ta liczba mocno zmienia. To dane z dzisiejszego poranka. Kapitał przysługuje wszystkim rodzicom, którzy wychowują drugie lub kolejne dziecko. To znaczy wszystkie dzieci, drugie, trzecie i kolejne w rodzinach mają uprawnienie do skorzystania z tego świadczenia. To jest świadczenie, które jest takim wypełnieniem pewnej luki, którą mamy między zakończeniem urlopu rodzicielskiego przez rodziców, czyli po pierwszym roku, a tym momentem, kiedy dziecko idzie do przedszkola, i trochę można powiedzieć z perspektywy rodzica małego dziecka, sytuacja się trochę stabilizuje. Wiemy, jak wszyscy rodzice małych dzieci, że ten drugi, trzeci rok życia dziecka to jest taki burzliwy okres w życiu rodziny, i to jest okres wielkich dylematów, szczególnie kobiet, mam, które właśnie po tym pierwszym roku stoją przed ogromnym wyzwaniem i właśnie dylematem, czy wracać do pracy, czy nie wracać do pracy, kiedy wracać do pracy, w jakiej formie, w jakiej skali. jak zorganizować opiekę nad dziećmi, jak ją sfinansować. I to jest właśnie świadczenie zaprojektowane, by na wszelkie preferencje w tej dziedzinie móc odpowiedzieć, bo wiemy, że te preferencje rodziców są bardzo różne i dlatego staraliśmy się tak projektować to świadczenie, żeby ono było jak najbardziej elastyczne. I właśnie dlatego ono przysługuje niezależnie od formy opieki. Dotyczy i tychże dzieci, które są posyłane do żłobków, i tych, które nie korzystają ze żłobków, i tych, które są wychowywane przez mamy osobiście w pełnym zakresie. Także tutaj jest pełna elastyczność. Mamy też elastyczność co do sposobu wypłat i okresu trwania korzystania z tego świadczenia. To
A
znaczy
czy już,
generalnie.
a już właśnie, czy już widać to, pani minister, z tych wniosków? Czy w tych wnioskach już to jest wskazywane? Bo to
Tak,
świadczenie rzeczywiście będzie,
mamy.
może być wypłacane w miesięcznych częściach po 500 zł lub przez 2 lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok.
Tak, i mamy takie dane. Ogromna większość rodziców wnioskuje o ten kapitał na rok w wysokości 1000 zł. My chcemy też równolegle z tym, jak rodzice będą zaczynać korzystać już z tego kapitału, chcemy też na bieżąco to badać, przyglądać się, w jaki sposób ten kapitał jest wykorzystywany, w czym on pomaga, jakie ścieżki najczęściej tutaj się pojawiają, co on ułatwia. I jak to ma wpływ właśnie na realizację tych preferencji, bo my wiemy, jakie są preferencje rodziców co do idealnego modelu opieki nad dziećmi. No a teraz chcemy to zderzyć z tym programem, którego założeniem jest to, że ma to ułatwić, tak? W jakim zakresie on to ułatwi, jak wpłynie na preferencje i na realizację tych preferencji, bo to jest dla nas najistotniejsze. Ogromna większość wnioskujących składa te wnioski właśnie na rok. Ja myślę, że to jest też efekt pewnej nowości tego instrumentu i zobaczymy, jak to będzie się zmieniało w kolejnych miesiącach, a tak naprawdę w kolejnych latach, bo to nie jest świadczenie jak każdy instrument, który ma służyć również między innymi polityce demograficznej, który jest obliczony na miesiące. My liczymy go na lata, żeby nie powiedzieć na dekady, bo tylko takie instrumenty, które będą bardzo długofalowe, stabilne i takie, o których będzie panowało powszechne przekonanie w społeczeństwie, że są niezmienne, to takie mają szansę wywrzeć wpływ, tak, na różne decyzje, które jako rodzice, jako rodziny podejmujemy.
Pani minister, od nowego roku przychody rodziców co najmniej czworga dzieci są zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł. Na tym rozwiązaniu skorzysta około 110 tysięcy rodziców. A tak sobie myślę, co z pozostałymi, z tymi, którzy mają trójkę czy dwójkę dzieci, trochę mają też w wieku starszym, 18, 19, 20. Bo myślę sobie, że rodzina to nie tylko te malutkie dzieci, czy zupełnie te, które się dopiero narodziły, ale to też te starsze.
Tak, i tutaj spieszę wyjaśnić i doprecyzować te dane. Ulga dla rodzin 4+, to jest ulga, która przysługuje wszystkim rodzicom, którzy wychowują czworo bądź większą liczbę dzieci, przy czym jako dziecko traktujemy osoby w wieku do lat 18 lub do lat 24, jeżeli się uczą i pozostają na utrzymaniu rodziców. Także to jest pełny skład dzieci do czasu, kiedy nie osiągają własnych dochodów powyżej tego limitu, który mamy standardowo też przy na przykład uldze prorodzinnej na dzieci, bo ten system też warto o tym wspomnieć, że on jest niezależny, to rozwiązanie, ta ulga 4+ jest niezależna od ulgi prorodzinnej na każde dziecko, które dotyczy każdego dziecka i tam też z tej ulgi się korzysta z tym ograniczeniem, że w momencie, kiedy dziecko zaczyna osiągać dochód wyższy niż, tam jest kwota około 3000 złotych, nie pamiętam teraz dokładnie tej kwoty co do złotówki, no to wtedy ta ulga, niestety rodzic tą ulgę traci. I dokładnie na tej samej zasadzie jest dokładnie jest ten sam mechanizm związany z ulgą 4+, czyli dzieci, można powiedzieć, że uczące się dzieci do lat 24 są traktowane jako dzieci liczone w rodzinie wielodzietnej i takim rodzicom przysługuje ulga 4+ i ta ulga Ona działa też na tej samej zasadzie z kolei jak PIT dla młodych, zerowy PIT dla młodych, czyli to jest limit przychodów zwolnionych z podatku właśnie do wysokości 85 tysięcy i ta ulga jest też niezależna od kwoty wolnej od podatku nowej, która weszła od 1 stycznia wraz z Polskim Ładem, czyli kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że to oznacza, że w przypadku rodziców dwojga, gdzie to się mnoży razy dwa, to ten dochód nieopodatkowany to jest łącznie 230 tysięcy w takiej rodzinie z czwórką bądź większą liczbą dzieci.
No właśnie, te 30 tysięcy złotych to jest kwota, której do tej pory nigdy nie było i jest to wprowadzone po raz pierwszy, więc wszyscy się na pewno cieszą. Jest to, ministerstwo mówi o przełomowej decyzji korzystnej dla wielu obywateli. Ministerstwo Rodziny przypomina również, że dzięki tym zmianom podatkowym Polskiego Ładu w kieszeniach Polaków pozostanie ponad 17 miliardów złotych. To oczywiście mówimy o globalnym takim spojrzeniu. Na podniesieniu tej kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych skorzystają również emeryci, ponad 8 milionów emerytów. Ale jak to będzie tak wyglądało na poziomie jednej zwyczajnej rodziny?
Panie redaktorze, jeżeli pan mnie pyta teraz o symulacje pewne liczbowe, to przyznam szczerze, że nie mam ich pod ręką. Natomiast statystyczna rodzina, która wychowuje dwoje dzieci i ma średnie dochody, znacząco zyskuje na tych rozwiązaniach, które wynikają z Polskiego Ładu. Mam tutaj na myśli oczywiście tą kwotę wolną w wysokości 30 tysięcy, ale też podniesienie progu podatkowego, od którego zaczyna się płacić wyższą stawkę 32%, bo ona się przesuwa do 120 tysięcy na osobę. Za to można mówić o tych korzyściach znaczących. Nie ma, tak jak mówię, nie mają te zmiany wpływu na dotychczasowe ulgi na dzieci. Są rozszerzone o ulgę 4+ w przypadku dużych rodzin. No i mam nadzieję, że to w tym kierunku będzie się rozwijało.
I warto chyba w tym momencie też przypomnieć, że około 6,5 miliona dzieci otrzymuje co miesiąc świadczenia 500+, ponad 615 tysięcy dzieci w tym roku, tak jak już zasygnalizowaliśmy, będzie korzystało ze wsparcia w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, a tymczasem opozycja zamiast konstruktywnej krytyki stara się siać niepokój wśród Polaków w sprawie Polskiego Ładu. Jak jedno z drugim pani ocenia?
Panie redaktorze, my podchodzimy do tego oczywiście z pewnym dystansem, tak? Nie widać, że opozycja nie ma żadnej konstruktywnej tutaj, nawet krytyki konstruktywnej, nie ma swojego własnego pomysłu, więc w zasadzie całą swoją energię, można powiedzieć, pożytkuje w ten sposób, siejąc tutaj pewne niepokoje. No zobaczymy. Ja myślę, że Polacy sami się przekonają, każdy na własnej skórze, jak to będzie wyglądało w praktyce. Myślę, że potrzebujemy trochę czasu wszyscy, żeby się oswoić, bo jest to duża zmiana, ogromna zmiana i wyzwanie nie tylko przecież dla urzędników, ale przede wszystkim dla tych wszystkich osób, które pracują, można powiedzieć, w tej branży księgowo-rozliczeniowej i ja sobie osobiście zdaję sprawę, że to jest ogromny wysiłek dla tych osób i tutaj też doceniam te chęci. Ogromna liczba osób, które korzystają z naszych szkoleń, webinariów, które poświęcają swój czas, żeby się z tymi zmianami zapoznać. To jest ogromna zmiana i jak przy każdej ogromnej zmianie, no jest potrzebny pewny wysiłek, żeby tą zmianę przeprowadzić.
I potrzebny jest też czas na to, żeby zaakceptować.
Oczywiście.
I nie komentować na gorąco, tylko troszeczkę poczekać. Ja mam wrażenie, że trochę tak szybko przyzwyczajamy się do tych zmian dobrych, natomiast kontestujemy te, które są, no warto je zauważyć również, te, które są pewnym rodzajem błędów. Ale na zakończenie chciałbym Panią poprosić o taki krótki komentarz jeszcze, bo od czasu do czasu zapraszamy Panią do skomentowania tych zagadnień demograficznych. Czy te wszystkie zmiany, które są zawarte w Polskim Ładzie, one rzeczywiście skutkować będą tym, że Polacy będą chcieli mieć więcej dzieci?
Ja jestem osobiście przekonana, że tak. Zobaczymy, czas pokaże. Przypomnę, że jeszcze nie wszystkie te rozwiązania, które zaprojektowane są w Polskim Ładzie, weszły w życie, bo jeszcze przed nami wejście bardzo ważnego instrumentu, o którym nie wspomnieliśmy, czyli mieszkania bez wkładu. To jest kolejny właśnie obszar Polskiego Ładu, o którym troszkę zapomnieliśmy. I łącznie ja bardzo liczę na efekt tych wszystkich działań związanych z Polskim Ładem właśnie w tej sferze opieki nad dziećmi do lat 3 i w tej sferze mieszkaniowej, bo to są bardzo duże obszary, bardzo ważne. Trzecim takim naszym konikiem, można powiedzieć, jest temat związany z rynkiem pracy i z pracą stabilną i elastyczną, który to pakiet zapowiadaliśmy przy ogłaszaniu strategii demograficznej w czerwcu. Nad nim pracujemy. Pierwsze projekty legislacyjne z tym związane już są procedowane. Mam tutaj na myśli szczególnie zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej, ale to nie jest jedyny pakiet. Kolejny to jest, który zresztą się, można powiedzieć, pokrywa z wdrożeniem dyrektywy unijnej dotyczącej godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Tam jest też dyrektywa o przejrzystości dotyczącej umów na rynku pracy, które to dyrektywy się wprost wpisują też w to, o czym mówiliśmy w tym pakiecie stabilnej pracy. Dlatego i kolejne prace nad umowami związanymi, nad kodeksem pracy, który w tym obszarze związanym z umowami na czas określony też trwają i to wszystko w tym roku, no ja osobiście mam nadzieję, że zdążymy przeprowadzić.
No i jeszcze nie wspomnieliśmy o PIT-ie zero dla seniora, czy choćby uldze na powrót, czyli tego zwolnienia z PIT, z którego mogą skorzystać podatnicy, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi. To wszystko... Na to wszystko i na te rozwiązania na pewno będziemy czekać i będziemy do tego wracać i będziemy to próbować komentować. Bardzo pani minister dziękuję za spotkanie i za to wyjaśnienie.
Dziękuję serdecznie.